Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, członkini Komisji do Spraw Amber Gold, Joanna Kopcińska. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam.
Pani poseł, ile osób pracowało w Amber Gold?
Ile osób pracowało w Amber Gold? A skąd to pytanie?
A ile osób w OLT?
A ile osób, które pracowały w firmie związanej z Amber Gold, w firmie, w grupie OLT i jednoczasowo w Porcie Gdańsk?
Pewnie jedna. Czyli
jedna.
Michał Tusk. I pani uważa, że spośród setek, bo zdaje się, że w Amber Gold pracowało około 600 osób, w OLT pewnie też kilkaset, łącznie ponad 1000 osób, spośród tego 1000 trzeba było przesłuchiwać akurat Michała Tuska?
Jeżeli byłoby więcej takich osób, które pracowały zarówno dla portu w Gdańsku, jak i dla grupy OLT, to pewnie byśmy przesłuchiwali, nawet na pewno, również inne osoby.
A jakie ma to znaczenie, że Michał Tusk pracował dla portu w Gdańsku?
Ale takie nazwiska nie padły. No, był jedną taką osobą. Chcę powiedzieć,
ale jakie to ma znaczenie?
Już powiem. Panie
dla sprawy Amber Gold.
Proszę pozwolić dokończyć. Będziemy przesłuchiwali również pracowników Amber Gold. Nie powiem, że wszystkich, bo nie wiem tego. Myślę, że wszystkich się nie da przesłuchać, ale na pewno pracowników Amber Gold przesłuchiwać będziemy. Jeżeli przesłuchania tych pracowników wniosą na przykład konieczność przesłuchania kolejnych, oczywiście, że to czynić będziemy. A tutaj, no proszę się nie dziwić, no w firmie, która okazała się być później piramidą finansową, pracuje syn premiera. I
ale czy to jest obciążające dla syna premiera, czy to jest obciążające dla tej firmy?
Proszę mi pozwolić dokończyć. Nie każdy jest synem premiera, który pracuje w dwóch firmach i pytania świadków, przepraszam, posłów komisji śledczej służyły tylko temu, żeby zadać pytania, usłyszeć odpowiedzi. Ta komisja nie przesądza o roli, winie bądź braku winy.
Ale
my
rozumiem,
nie jesteśmy od tego.
Przyznaje
jesteśmy...
pani poseł, że gdyby Michał Tusk nazywał się Józef Bąk, to przed komisją by pewnie nie stanął.
Nie. Jeżeli by pracował zarówno w grupie OLT, jak i w porcie Gdańsk, to stanąłby przed komisją śledczą.
Bo dlatego, pani uważa, że to tak grzeszne połączenie?
Nie ja uważam, tylko świadkowie, którzy stają przed komisją śledczą, mają nam pomóc dojść do prawdy, które instytucje i organy państwa zawiodły. Myśmy chcieli się dowiedzieć, kondycja na przykład lotu w tamtym czasie była fatalna, panie redaktorze. My chcemy wiedzieć, czy wszyscy ci, którzy powinni zapobiegać, żeby do takich chociażby strat obywateli państwa polskiego, 851 milionów złotych, przypomnę, czy strat państwa nie doszło.
Ale czy Michał Tusk powinien temu zapobiegać, pani poseł? Czy Michał Tusk był do tego zobowiązany?
Michał Tusk pracował, jeszcze raz powtórzę,
tak,
w
porcie lotniczym i zarazem OLT.
Związanej z panem Marcina P. i z portem w Gdańsku. I chcieliśmy zapytać jako członkowie komisji śledczej, czy nie było konfliktu interesów. Nie jest niczym złym zadawać pytania i nie jest również przesądzaniem o roli, winie bądź braku winy, jeżeli te pytania
ale
padają.
Ale pani poseł, ale gdyby nawet był to konflikt interesów, bo rozumiem, że ma pani poczucie, że udowodniliście, że on dopuścił się tego konfliktu interesów.
Ja tego nie
interesów.
Powiedziałam, proszę mi tego nie wmawiać.
Więc udowodniliście to i przekonała się pani, że był to konflikt interesów, czy nie?
Nikt z nas nie powiedział o udowodnieniu, panie redaktorze.
Nie, dlatego, ale ja zadaję pytanie. Nie, czy ma pani przekonanie, że udowodniliście konflikt interesów, czy nie?
Panie redaktorze, żadne pojedyncze przesłuchanie nie stawia kropki nad i. My będziemy przesłuchiwali chociażby w przyszłym tygodniu pana Marcina P. i będziemy zadawać pytania również z tym związane, jaki miał informacje od kogo i tak dalej.
Ale pani poseł, ale
nie mówić, że udowodniliście.
Nie, ja nie mówię. Nie. Pytam, czy udowodniliście i czy ma pani przekonanie, że udowodniliście.
Takiej kropki nad i. Wczoraj nikt z moich kolegów zasiadających w komisji związanej z Prawem i Sprawiedliwością nie postawił, w związku z czym proszę nam takich rzeczy nie wmawiać.
Pani poseł, ale to
my
pytanie tylko. A nawet gdybyście.
Do innych analiz, czyli analiz prawidłowości działalności.
Ale nawet gdybyście to udowodnili, nawet gdybyście udowodnili, że Michał Tusk postępował nieetycznie, jakie to ma znaczenie dla afery Amber Gold?
Panie redaktorze, skupił się pan na osobie pana Michała Tuska.
No bo wczoraj było 7-godzinne przesłuchanie, niezwykle ciekawe.
Pozwoli pan, że rozszerzę wątek. Michał Tusk jest synem byłego premiera. Pracował jeszcze raz w grupie OLT związanej z KMP i w porcie lotniczym. Doszło do strat finansowych obywateli i państwa polskiego. Chcemy wiedzieć, co tam robił, bo proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę działania, o których mówił, wynikały z jego inicjatywy. Ale... nie było zadań zleconych przez jego pracodawcę. No, Pytać możemy, natomiast nie wiem, dlaczego nie możemy przesłuchać świadka. Wszyscy
pani
są poseł, równi wobec prawa.
Doskonale pani pamięta, że ta komisja została powołana do tego, żeby zbadać co?
Stawić. Prawidłowość i legalność działania instytucji państwa polskiego i czy prawidłowo zadziałały. I
wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Jakież znaczenie dla afery Amber Gold ma to, że Michał Tusk pracował dla OLT i dla portu lotniczego?
Jeżeli posłowie komisji śledczej chcieli zapytać, do jakich danych miał dostęp syn pana premiera pracując jednocześnie w porcie gdańskim i w firmie OLT, to mieli do tego prawo. Chcieli szukać prawdy, dojść do prawdy. Świadek równy jak każdy wobec prawa stawił się przed komisją, pytania padły. Nie widzę w tym nic zbożnego, proszę nie doszukiwać się tutaj żadnej nagonki, bo
podjąłem
takowej nie było.
Pewną decyzję, pewne ryzyko, to moja broszka, ja podjąłem taką decyzję i to mnie obciąża.
Dobrze,
jego broszka czy nie jego broszka?
Ale teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Premier Donald Tusk w maju 2012 roku, 24 maja, wtedy kiedy w tym pierwszym półroczu 2012 roku jest najwięcej wpłat Polaków do firmy Amber Gold. Gigantyczne pieniądze. On w tym czasie otrzymuje informacje od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do 6 najważniejszych osób w Polsce trafia taka informacja.
Że Amber Gold, mówiąc językiem Michała Tuska, to lipa.
No właśnie.
I co powinien zrobić? Co by zrobiła dzisiaj premier Beata Szydło, gdyby dostała taką informację?
Zadziałała natychmiast.
To, ale co by zrobiła?
Uruchomiła chociażby to, co się stało później. Kazała działać wszystkim służbom, prokuraturze, że tutaj tego nie było.
Tak, tylko że wtedy prokuratura była niezależna.
Ale proszę mi
wobec czego premier nie mógł wtedy kazać prokuraturze podejmowania działań.
Prokuratura mogła działać już w 2009 roku, kiedy dostała informację od Komisji Nadzoru Finansowego.
Ale
i
od 2010 roku prokuratura była niezależna, pani poseł.
Ale dlaczego wobec tego zadziałała pod koniec czerwca dopiero 2012 roku?
A to proszę pytać prokuratury.
Dlatego będziemy pytać i pytamy cały czas. Właśnie jest zbyt wiele niejasności.
Tylko pani
jest
mówi,
informacja...
że premier powinien nakazać prokuraturze
na
działanie. Premier nie mógł nakazać.
Mam odpowiedzieć.
Co miał zrobić premier? Co miał zrobić premier, który dowiaduje się, że Amber Gold to,
premier
mówiąc kolokwialnie, lipa?
Premier był bezpośrednim przełożonym służb. Nie było ministra koordynatora, tak jak to jest teraz. Dostaje informacje 6 osób w państwie o tym, że pieniądze, które są w firmie Amber Gold, że to może być piramida finansowa i z tego powstają linie OLT. A nikt inny, pozwoli pan, że dokończę, tylko jeden ze świadków, pan Marek Belka, powiedział, że wtedy, kiedy powstały tanie linie OLT, on co zauważył? Że w jego ocenie jest to palenie pieniędzy. Prezes ówczesny Narodowego Banku Polskiego zeznał przed komisją śledczą. Palenie pieniędzy. ABW ma informacje, premier, ma informacje minister.
No ale to oznacza, że służby działają właśnie, tak? Bo skoro ABW dostarcza taką informację do 6 najważniejszych osób w państwie, to znaczy, że działa.
Dostarczyły informacje, tylko co się dzieje dalej? Ludzie cały czas wpłacają pieniądze. W maju, w czerwcu, w lipcu, do końca nie służby, nie instytucje tego państwa zlikwidowały piramidę finansową. Ona sama upadła.
Ale czy pani
najpierw
uważa, że
OLT
dla...
zakończyło działalność, potem w połowie 13 chyba sierpnia, jak dobrze pamiętam, ogłosiła upadłość firma Amber Gold. Gdzie pan redaktor widzi tutaj działania państwa polskiego?
Czy pani uważa, że praca Michała Tuska dla OLT obciąża Donalda Tuska? Czy wręcz przeciwnie?
Ja tego nie powiedziałam, że obciąża.
Ale ja panią pytam. Ja nie mówię, że pani coś powiedziała, ja pytam.
Ja chcę powiedzieć tak. O chociażby fakt, kto z kim pracował i w jakim zakresie, będziemy pytać kolejnych świadków. Proszę zwrócić uwagę, wsłuchiwany ostatnio świadek prezes portu lotniczego w Gdańsku, pan Tomasz Kloskowski, powiedział, że to on wskazał panu Frankowskiemu osobę pana Michała Tuska. Ja w żaden sposób nie mówię, że pan Michał Tusk był, i nikt z moich kolegów tego nie powiedział, świadomie robił tutaj coś złego. Nie, ale to pan Tomasz Kloskowski mówi, ja go poleciłem. Będziemy pytać dalej, dlaczego. Już wiemy, że na przykład
ale ma pani w tej sprawie jakąś hipotezę?
Jedno zdanie. Pana Kloskowskiego i wcześniejszego świadka pana Frankowskiego, zeznania się rozjechały, chociażby co do spotkania, w którym miał uczestniczyć Michał Tusk z
ma pani jakąś hipotezę?
Panem Kloskowskim. Jest różnica w zeznaniach. Każde kolejne przesłuchanie wnosi coś nowego.
Ma pani jakąś hipotezę?
Każdy z nas ma hipotezę.
A pani ma
trudno zasiadać w komisji śledczej, przesłuchiwać świadków, sposób mieć dostęp do szerokiej dokumentacji i nie mieć hipotezy. Tych hipotez jest kilka.
No więc jaką ma pani hipotezę w tej sprawie?
Nie ma jednej hipotezy. Nie ma jednej,
pani. Czy nie ma pani? Bo jest... Znaczy nie wie pani, dlaczego Michał Tusk został zatrudniony w OLT?
Michał Tusk był dla wielu, jak słyszę pana, również ważnym świadkiem, który miał stanąć przed tą komisją. Dla nas każdy świadek jest ważny. I nie był to na dzisiaj dla mnie najważniejszy świadek. Czekam chociażby na przyszłotygodniowe przesłuchania pana Marcina P. i pani Katarzyny P., bo jestem ciekawa, jak oni odniosą się do tego chociażby zeznania pana Kloskowskiego, pana Frankowskiego i innych świadków. A proszę zauważyć, że na żadnym etapie od 2009 roku ja nie widzę działania instytucji państwa polskiego. I na tym, panie redaktorze, powinniśmy się skupić, bo premier był
to właśnie był może na tym powinniście się skupiać, a nie na tym, czy Michał Tusk dopuścił się zachowań nieetycznych, pracując równocześnie.
No wczoraj przez,
wczoraj przez 6,5 godziny, przez 6,5 godziny zajmowaliście się głównie tym, czy Michał Tusk postępował etycznie, czy nie.
Michał Tusk chciał wczorajszy świadek sam odpowiadać na wiele pytań.
No to chyba dobrze o nim świadczy.
Więc dlatego też tyle być może trwało to przesłuchanie. I ja się nie skupiam na osobie pana Michała Tuska. To jest jeden ze świadków, który dobrze, że stawił się przed komisją śledczą. Nie przesądzajmy, ten jeden świadek nie zrobił przełomu w całej procedurze wyjaśniania, dochodzenia do prawdy.
Joanna Kopcińska, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A przechodząc do internetu, pani poseł, chciałem zapytać, bo pani wtedy podczas afery Amber Gold była jeszcze w Platformie Obywatelskiej.
Do Platformy, panie redaktorze, nikt ze złymi intencjami nie przystępował. Należy zadać pytanie, czy ktoś z dobrymi w niej pozostał. Jak ja obserwuję, jak zachowuje się dzisiejsza opozycja, jak neguje wprowadzanie dobrej zmiany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przecież to dzięki temu rządowi mamy gospodarkę polską w czołówce gospodarek europejskich, mamy najniższe od 26 lat bezrobocie, mamy w końcu widocznego tego zwykłego szarego obywatela Kowalskiego. Ważna jest dla Prawa i Sprawiedliwości rodzina, świetny program 500+.
To na chwilę się skupmy na tym szarym obywatelu. 910 tysięcy szarych obywateli podpisało wniosek o referendum edukacyjne. I co się stanie z głosem tego szarego obywatela?
Proszę zwrócić uwagę, że ci, którzy namawiali do zbierania podpisów, należy sobie zadać pytanie, czy oni są wiarygodni, bo pan...
No ale 910 tysięcy ludzi przekonali.
...polskiego w 2015 roku chyba miał trochę inne poglądy na ten temat. Ja sobie przypominam, że wiele z tych osób, które zbierało na ulicy podpisy od obywateli, nie mówiło im chyba wtedy, że proszę państwa, jakiś czas temu byłem za tym, żeby...
No ale jakie to ma znaczenie?
...gimnazja. Takie, że być może, a nawet na pewno jestem przekonana, że trzeba mówić prawdę i jeżeli ktoś...
Ale oni mówią prawdę, że zmienili... Ale czy mówili... Sławomir Broniarz mówi, zmieniłem zdanie. Byłem przeciwny gimnazjom, teraz uważam, że należy ich bronić.
Podpis pana XYZ na ulicy?
Sugeruje pani, że obywatele podpisując się są tak nieświadomi, że to ma tak kluczowe znaczenie dla tego podpisu, że gdyby to wiedzieli, to by się nie podpisali?
Ja uważam, że najpierw trzeba powiedzieć, dlaczego zmieniłem zdanie. Pan mnie pyta, ja odpowiadam o mojej przeszłości politycznej. Jeżeli ktoś w tak krótkim czasie wyborczym zmienia zdanie, a ja nie w czasie wyborczym, ja ciężko pracowałam, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, żeby mogło wprowadzać dobrą zmianę. Ci, którzy zbierali podpisy pod referendum, mam wrażenie, że zrobili dosyć szybko przeskok od likwidacji do tego, żeby być przeciw likwidacji.
Pani poseł, ale nawet jeśli oni zrobili przeskok, to jest 910 tysięcy podpisów obywateli. Są zobowiązania, są zobowiązania PiS-u do tego, że będzie się wsłuchiwał w głos obywateli, że będzie za referendami w momencie, kiedy dostanie podpisy, a tymczasem mamy rekordową od wielu miesięcy albo nawet być może lat liczbę podpisów pod wnioskiem o referendum, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, a referendum nie będzie.
Ale przepraszam bardzo, w którym momencie zbierane były te podpisy, panie redaktorze? Przecież wcześniej był
zimą
projekt.
Zimą 2017
był
roku.
Projekt został przegłosowany, reforma w tym zakresie jest wprowadzana i nagle pojawia się referendum, a przecież Prawo i Sprawiedliwość do wyborów szło z programem, w którym była zapisana likwidacja.
Cóż by szkodziło zrobienie tego referendum?
Ale
proszę mi powiedzieć, pani poseł.
Byliśmy uczciwi i transparentni. W programie Prawa i Sprawiedliwości zapisana była likwidacja gimnazjów. Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, dali tym przyzwolenie na realizację programu, w którym był ten zapis.
Ale w programie Platformy Obywatelskiej, przepraszam, że przerwę, były też pisane sześciolatki w szkołach. I chcieliście referendum w sprawie sześciolatków w szkołach. Mimo, że w programie Platformy były sześciolatki w szkole. Co więcej, w programie PiSu były też kiedyś sześciolatki w szkole.
Program Platformy, a bardziej obietnice Platformy w okresie wyborczym zaczęły ścigać się z programem. My mieliśmy program, Platforma miała obietnicę i tutaj był wyścig bardziej na to, co
znaczy, obiecać, nazwiemy to obietnicą czy programem. Platforma wydać. Zapowiedziała sześciolatki w szkołach. Chcieliście referendum w tej sprawie? Chcieliście.
Ale proszę mi powiedzieć taką rzecz. Jest czas na to, żeby obywateli naszego kraju do referendum namawiać. Oczywiście, że pochylamy się nad głosem obywateli, słuchamy ich, ale jest naprawdę zastanawiające, czy obywatele nie zostali wprowadzeni w jakiś sposób w błąd, bo no nie w tym czasie zbieranie podpisów, nie wtedy, kiedy jest wdrożona reforma. Teraz należy się skupić na tym, jak zrobić, uporządkować ten chaos, który wprowadziły samorządy, które nie przyjęły na przykład siatki szkół, bo Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, chcemy likwidacji gimnazjów. Były wybory, były głosy obywateli.
Pani poseł, ale jak ma się dobrą wolę, to referendum można zawsze przeprowadzić. Naprawdę, no było wiadomo, że te podpisy są zebrane. Można było w marcu, w kwietniu zrobić referendum.
W ten sposób możemy zrobić tak, że przy każdym programie, przy każdym projekcie, który wprowadzamy, którego oczekują obywatele, będzie wniosek o referendum i będziemy co? Po wprowadzonych podpisanych ustawach, po tym, kiedy już, że tak powiem, dzieje się i reforma jest wprowadzana, przeprowadzać referendum. Referendum, głos obywateli zawsze.
Polacy
zawsze.
Mają prawo decydować o swoim państwie. Polacy mają prawo decydować o przyszłości swoich dzieci. Będziemy was słuchać. To wasz głos jest najważniejszy. Jeśli dostanę 1 000 000 podpisów, złożę wniosek o referendum. To są wszystko zapowiedzi Beaty Szydło i Andrzeja Dudy. I dzisiaj z tych zapowiedzi, w przypadku tego referendum, nic nie zostało.
Nieprawda. Takich głosów słuchamy, wsłuchujemy się, tylko no nie można wywalać do góry nogami całego systemu w momencie, kiedy, jeszcze raz powtarzam, reforma jest w trakcie.
Pani poseł, ale to wy wywalacie ten system do góry nogami.
Panie redaktorze,
no nie, no bo system proszę, dzisiejszy wywalacie wy do góry nogami.
Nie dam sobie wmówić, ta reforma, którą zapowiadaliśmy, była znana. Była znana, bo była w programie, z nią szliśmy i większość.
Ale to nie znaczy, że ona nie wywala systemu.
Ale uzyskała poparcie.
Ale uważa pani, że ludzie głosowali na PiS po to, żeby zlikwidował gimnazję? Akurat to było kluczowe w programie PiSu dla ludzi?
Co pan chce mówić obywatelom, którzy wybrali? No przecież znali nasz program.
Ale oczywiście, że znali, ale uważa pani, że jak się głosuje na partię, to człowiek się podpisuje pod każdym elementem programu tej partii?
Gdyby tak duża grupa była przeciwna likwidacji gimnazjów, to by nam po prostu poparcia nie dała.
No ale jest, 900 tysięcy osób jest przeciwne.
Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe być może, natomiast stało się inaczej. Bo
ale jest przeciwne, no jest duża grupa przeciwna.
W którym była likwidacja gimnazjów. Myśmy tego nie ukrywali. Mało tego, większość z nas miała to na ulotkach wyborczych, czy głosiła to w czasie spotkań z mieszkańcami, w związku z czym taka informacja była publiczna, jak również publiczną informacją było to, że pan Broniarz był również za tym, żeby.
Ale nie było publiczną
gimnazja.
Informacją, że Platforma chce sześciolatków w szkołach? Nie, to nie była publiczna informacja, pani poseł?
Było wiele dyskusji na temat tego, że gimnazja się nie sprawdziły. Proszę,
a to ja to wszystko wiem.
Do głosu polityków obecnej opozycji.
O gimnazjach oczywiście można dyskutować
również to
długo
i
intensywnie. Ja mam taki problem, że słyszałem z ust PiSu zapowiedzi, że będą referenda, a kiedy przychodzi do rządzenia i kiedy jest wniosek o referendum, referendum nie ma.
Nie, to jest próba takiego dorobienia nam, nieładnie mówiąc, takiej gęby niesłuchania Polaków. Przepraszam za to brzydkie określenie wszystkich słuchaczy, ale to nie jest prawda, panie redaktorze, bo myśmy, powtarzam do znudzenia, z tym programem, zapisem programowym szli, to było jasne i transparentne.
Czyli jest niepotrzebne referendum w tej sprawie.
Nie.
To w jakiej sprawie? Ale to w jakiej sprawie by się przydało referendum, pani poseł?
Ja tego nie powiedziałam, ale to ja pytam. I dementuję. Nie mówię, że nie jest potrzebne referendum, tylko referendum we właściwym miejscu i czasie.
Dobrze, pani poseł.
A uważam, że dużą, przynajmniej niezręcznością ze strony tych, którzy teraz zbierali podpisy i namawiali Polaków do podpisywania się, jest czas, kiedy to się wydarzyło. To jest po prostu nie w porządku, pomijając fakt, że jestem ciekawa, czy jeszcze raz wrócę do tego, pytał pan Broniarz, prosząc o podpis. Proszę pani, parę miesięcy temu byłem za likwidacją gimnazjów, a teraz zmieniłem zdanie.
No był parę lat temu, ale to w jakiej sprawie?
Nawet parę lat temu, to w jakiej, ale mógł wyraźnie
pani poseł,
powiedzieć
ale to w jakiej
dlaczego?
Sprawie powinno się odbyć referendum?
w każdej ważnej dla obywateli sprawie w odpowiednim czasie i nie nadużywajmy im tej, że tak powiem, woli, którą i prawa obywatela do wypowiedzenia się, do urządzania hucpy czy awantury politycznej. Bo niestety, jak się nie ma dobrego programu i pomysłu, jak przekonać do siebie Polaków, jak to ma teraz miejsce w przypadku opozycji totalnej, to właśnie gra się na emocjach i wykorzystuje się nastroje części. Nigdy nie będziemy jednością, każdy ma prawo do swobodnego wyboru i część obywateli jest po naszej stronie i za tym, żeby likwidować gimnazja, część nie. I teraz wykorzystywanie ludzkich emocji do tego, żeby komuś, czyli tej nieudolnej opozycji, rosły słupki poparcia, to jest po prostu nie w porządku.
Ale to pani była w tej Platformie Obywatelskiej.
Ale jak pan słusznie zauważył, byłam i nigdy więcej. Mam powtórzyć jeszcze raz intencje, proszę zwrócić uwagę.
Ale sama z nich chyba pani nie odeszła.
Ale dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że byłam przewodniczącą komisji, która nadzorowała tak zwany potencjalnie najlepszy, najdroższy, najbardziej atrakcyjny teren w trzecim co do wielkości mieście, na którym dużo się, że tak powiem, działo i będzie działo i nie pozwolono mojej komisji doraźnej, powołanej do spraw Nowego Centrum Łodzi, pracować po roku. No przepraszam bardzo, ja chciałam, żeby działania tej komisji trwały dalej, bo uważałam, że każda decyzja dotycząca potencjalnie najdroższego i najbardziej atrakcyjnego terenu w mieście ma być transparentna, przejrzysta i nie widziałam powodu, dlaczego ta komisja nie może pracować. Tam był budowany dworzec Łódź Fabryczna, tam była rewitalizowana elektrociepłownia EC1 Wschód i Zachód, tam ma odbyć się Expo, które mam nadzieję odbędzie się w Łodzi. Wiele inwestycji, ja nie widziałam powodu, dlaczego moja komisja nie ma tego nadzorować.
Pani poseł, czy projekt, bo teraz do pani jako do wiceszefowej Komisji Zdrowia, ostatnie pytanie. Czy pani uważa, że ten projekt ministra zdrowia w sprawie odpłatności za świadczenia w publicznej służbie zdrowia powinien trafić do kosza?
A widział pan ten projekt?
Ja nie widziałem.
Ja też nie widziałam.
No ale pani premier się bardzo już nie podoba. Chociaż go też być może nie widziała.
To są być może propozycje. Ja projektu nie widziałam.
A pomysł? Podoba się pani?
Pomysł, ja wie pan, pomysłów każdy zgłasza wiele. Jak będzie projekt, to się odniosę do projektu.
No ale ten projekt gdzieś jest.
Ale ja go nie widziałam, ja nie wiem, czy on jest. Ja nie wiem, czy to jest projekt, czy to jest pomysł. Jak będzie projekt, to się nad nim pochylę i na pewno.
No chyba jest, skoro minister Radziwiłł skierował go do konsultacji już. Być może go do pani jeszcze nie dotarł.
Nie dotarł, dlatego trudno jest mi się odnosić do dokumentu, którego nie znam, panie redaktorze.
Jakieś czarne chmury nad głową ministra Radziwiłła chyba.
Dlaczego?
Takie mam poczucie.
Darmowe leki dla seniorów, zwiększone pieniądze, mieliśmy teraz podsumowanie budżetowe, zwiększone pieniądze na transplantację, akcja w całej Polsce prowadzona przez panią minister Głowale, czerwona nitka bodajże.
Czyli dobrze sobie radzi minister, pani zdaniem?
Znaczy ja powiem tak, to jest bardzo trudny obszar, bardzo trudny resort.
Wielu
na nim poległo. Tymi środkami, którymi minister Konstanty Radziwiłł dysponuje, radzi sobie doskonale. Przecież bez pieniędzy, gdyby były, można było wyjąć z jednego worka i zabrać i dać panu ministrowi, to proszę mi wierzyć, żebyśmy dzisiaj wszyscy bili brawo,
ale to może w takim razie
nie podoba. Natomiast to, co zrobił pan minister Radziwiłł, to chociażby w ostatnim czasie osobom, które do tej pory nie miały dostępu do leczenia w tych wypadkach najtrudniejszych, taką drogę udrożnił i umożliwił, a za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego nie było nawet możliwości, bo odeszło się w pewnym momencie od tak zwanej terapii niestandardowej, farmakologii niestandardowej i chemioterapii niestandardowej, w związku z czym najpierw to wygaszano, potem zlikwidowano ustawą i ci ludzie ciężko chorzy, postawieni tak naprawdę pod ścianą, walcząc o swoje zdrowie i życie, nie mieli możliwości, a Konstanty Radziwiłł w ostatnich tygodniach to umożliwił.
Ale może pani poseł, przepraszam tylko, bo pani mówi, nie ma pieniędzy, ale to może właśnie by się przydały pieniądze przez współpłatność.
Ale my o to walczymy, i to będzie zwiększane stopniowo.
Ale może właśnie przydałyby się tego typu pomysły jak współpłatność przez pacjentów.
Przeznaczane pieniądze były na ten cel coraz wyższe, a w tej chwili minister Konstanty Radziwiłł ciężko pracuje nad tym, żeby z tego, co jest, każda złotówka była wydana jak najzasadniej, jak najrozsądniej i jak najlepiej dla polskiego pacjenta.
Przydałyby się pieniądze pacjentów w służbie zdrowia?
Jak będzie projekt, zapoznam się z nim, powiem panu, jakie jest moje zdanie na ten temat.
Joanna Kopcińska, bardzo dziękuję.
Dziękuję.